Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest pan senator Walerian Piotrowski, honorowy obywatel Zielonej Góry. Bardzo mi miło witać pana w naszym studiu. Dzień dobry.
Mnie również jest miło być tutaj w Radio Zachód. Kiedyś to było Zielonogórskie.
To jest Radio Zielona Góra, program miejski Radia Zachód. Także
pięknie,
tak
dobrze,
precyzyjnie.
Ale było to radio, wtedy dla mnie było to coś, bo pierwszy raz występowałem w radio, chociaż może zdarzyło się kiedyś tam rozmawiać. Dzięki protekcji tej koleżanki, która tutaj była, do czegoś mnie tam zaproszono.
Dziś zaprosiłem pana w związku z wczorajszym wydarzeniem, w związku z konsultacjami dotyczącymi przyszłego kształtu konstytucji. Wspólnie o konstytucji. Taki jest cykl debat zaproponowanych nam przez prezydenta Andrzeja Dudę i wczoraj w Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się to spotkanie z udziałem profesorów, z udziałem sekretarza stanu z ministerstwa i z kancelarii prezydenta. Byli parlamentarzyści, w tym pana osoba. I rozmawialiście państwo o tym, jak ta przyszła konstytucja będzie wyglądać, jaki będzie miała kształt. Mówiąc o konstytucji, myślę, że warto na początku powiedzieć nam, słuchaczom, mieszkańcom, dlaczego tak ważne jest to przygotowanie i dlaczego tak ważna jest to ustawa zasadnicza. Jak to jest w pana ocenie?
Ustawa zasadnicza jest fundamentem ustroju politycznego i prawnego państwa. Wszystkie prawa, które są stanowione w państwie, w Rzeczypospolitej, muszą się odnosić, muszą mieć swoje zakorzenienie z konstytucją. Muszą być zgodne z prawami tam określonymi, w szczególności tymi prawami, które dotyczą praw obywatelskich, praw politycznych, bo właściwie konstytucja mówi o prawach człowieka, o prawach obywatela. Mówi o tym, że państwo jest dla niego państwem, jest państwem narodu polskiego, że ten naród jest suwerenem, że się wypowiada w kwestiach ustrojowych, kwestiach prawnych i politycznych poprzez instytucje, bo inaczej być nie może. Takimi instytucjami jest Sejm, a jak jest Sejm, to muszą być instytucje wyborów, muszą być posłowie, senatorowie i muszą być także partie polityczne, bo bez partii politycznych no nie można działać. Nie ma ruchów dostatecznie zorganizowanych, czego dowodem jest chociażby ten ruch, który jest w Sejmie, ma posłów, ale który mówi, nie jestem partią polityczną, nie chcę być partią polityczną, ruch Kukiz 15. Jest tam wielu sympatycznych ludzi i nawet bardzo mądrych, ale myślę, że oni są tam jednostkami. W pewnym momencie, gdyby chcieli osiągnąć coś więcej, to muszą stać się partią
polityczną. To tak na marginesie, ale wszystko to, o czym pan powiedział, tworzy tak zwany porządek konstytucyjny, prawda? Który...
Oczywiście. Oczywiście. No, w oparciu o ten porządek konstytucyjny, to my też rozmawiamy tutaj, mamy wolność słowa, możemy powiedzieć, co nam się podoba. Ale powinniśmy mówić to, co jest rozsądne, to, co jest odpowiedzialne, nie to, co chcemy w każdej chwili, bo słowo, które gdzieś tam pada, ona czasem odnosi takie skutki, których my sobie nie wyobrażaliśmy i niekoniecznie muszą to być skutki pozytywne.
Rozpoczęła się więc dyskusja o zmianie konstytucji. Czy w pana ocenie słusznie, czy należy rozmawiać o tym, żeby tę naszą konstytucję zmienić? Jeśli tak, to jak bardzo?
Oczywiście, że tak, bo już minęło przez 20 lat już minęło od uchwalenia, od wejścia w życie tej konstytucji, a w tej ważnej w historii polskiej konstytucji 3 maja przewidywano, że ewentualne zmiany rozpatrywane będą po 25 latach. Wtedy 25 lat to była o wiele dłuższy czas, to była już cała epoka. Dzisiaj też, tylko że ona przebiegła może nawet prędzej. My jesteśmy już dalej niż ci, którzy w 25 roku, w 92 uchwalali konstytucję, czy w 91 już
tak,
teraz,
tak
w tamtym czasie, po 20 latach. to tam się ten świat tak wiele nie zmienił. On się zmienił może politycznie, były tam wojny, Napoleon i tak dalej, ale cywilizacyjnie to wszystko było właściwie tak samo, a dzisiaj ten świat jest zupełnie, rozmawiamy tutaj, mamy telefony komórkowe w kieszeniach, no pan zaraz fotografuje pięknie, pani tutaj reżyseruje nasze spotkanie. To jest zupełnie inny świat. I dlatego trzeba to zrobić.
Panie mecenasie, pan uczestniczył w pracach i był świadkiem tworzenia tej ostatniej zmiany konstytucji. Jaka była wtedy atmosfera tych zmian? Proszę może w kilku słowach przypomnieć ten okres.
Proszę pana.
Bo to był rok 91,
było takie, że w 92 roku, w październiku, bodajże 30 października, już działała Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, której członkiem zostałem z ramienia Senatu. I wtedy na tym zebraniu konstytucyjnym tej Komisji Konstytucyjnej został wybrany przewodniczącym tej komisji. Ku mojemu zaskoczeniu wiedziałem o takim zamiarze dokonania mojego wyboru parę godzin przed tym wyborem. Także nie miałem... Nawet zatelefonowałem do mojej żony. Ona mówiła, czy ty temu podołasz? No i była bardzo zmartwiona przez te pierwsze godziny, czy tak to będzie. No zostałem wybrany, a potem się rozpoczęła praca, bardzo nieefektowna praca od uchwalania regulaminu wewnętrznych z różnymi tam sporami, ponieważ zostałem wybrany większością jednego głosu. No, można powiedzieć, że to jest słaby mandat, tak to się dzisiaj określa, no ale jest mandat, nie ma innego, większość jest taka, była
demokracja.
I to wszystko. A jeszcze zostałem wybrany przeciwko potężnemu kandydatowi, którego szanuję. No, Tadeusz Mazowiecki był tym kandydatem w tym ostatnim głosowaniu. A przecież to był pierwszy premier, to była postać już taka mocna, postać historyczna. Stąd też w tej komisji konstytucyjnej, tam było już nie wiem ile przedstawicieli partii, nie pamiętam w tej chwili kilku, byli liczni przeciwnicy i rozpoczęła się akcja na rzecz uchwalenia regulaminu w takim kierunku, by było dwóch przewodniczących współpracujących ze sobą.
Tak.
No oczywiście moi przyjaciele w tej komisji i ja musieliśmy się temu przeciwstawić, no ale tam przedstawiano ekspertyzy, że to wszystko jest możliwe. Nie było możliwe i się nie stało. No ale po drodze było tak. Z tymi pracami w komisji to było różnie. Były takie sytuacje, że jak te komisja pracowała nad regulaminami, czy poszczególne komisje, to trzeba się troszczyć było o frekwencję, bo posłowie, którzy zostali wybrani, mieli ambicje, żeby w tej komisji być, gdzieś tam to nazwisko brało, ale potem, gdy chodziło już o pracę, to było gorzej. To nie było kworum, to trzeba było wysektować sekretarza.
Miejmy nadzieję, że teraz zainteresowanie będzie większe.
To był mankament, ale to tak się stało. Tak się stało i tak było. W maju 1993 prezydent Lech Wałęsa z przyczyn politycznych upadł żon Hanny Suchockiej, rozwiązał wbrew radom konstytucyjnym, radom marszałków Sejmu i Senatu, rozwiązał Sejm, a to spowodowało upadek Komisji Konstytucyjnej, rozwiązanie Senatu, no i projektów jak gdyby nie było. Skończyła się ta cała praca i rozpoczął się nowy etap, w którym ja już w takim charakterze nie uczestniczyłem, ponieważ nie zostałem wybrany do Senatu.
W jakich obszarach konstytucja powinna się zmienić? Co w pana ocenie wymagałoby takiej bezwzględnej poprawy?
Myślę, wczoraj na tym spotkaniu podniesiono ten problem, bodajże pan profesor z Lublina podniósł ten problem zwierzchnictwa prezydenta. Problem konfliktowy w chwili obecnej, chociaż się tym tak mocno nie mówi, ale był to problem konfliktowy. Sformułowanie konstytucyjne, że prezydent Rzeczypospolitej jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a w czasie pokoju ten swój mandat wykonuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej. I co to znaczy w zakresie zwierzchnictwo, gdzie ono się zaczyna, na czym polega, gdzie się kończy. I jest oczywiście, że zależnie od temperamentu politycznego ministra, od jego pozycji w rządzie, musi to powodować pewien, gdyby nawet był elegancki, ale spór o zakres kompetencji. Jest jasne, że w takiej sytuacji każdy minister będzie próbował szeroko określić ten zakres wykonywania tego zwierzchnictwa przez prezydenta. Tak. Można sprowadzić się do tego, że jest prezydent zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale na przykład nominacje generalskie, to jest kompetencja prezydenta, ale minister może uważać, że polega ona na tym, że podpisuje i ewentualnie wręcza te dyplomy.
Tak.
No i taki spór był, a prezydent postawił na tym, że to należy do niego merytorycznie i nie podpisał tego.
Kwestia sądów, bo to obszar, który jest, jak rozumiem, bliski pana sercu, a więc wymiar sprawiedliwości i tutaj
wymiar sprawiedliwości to jest zupełnie inne zagadnienie. Ono też było sporne i po raz pierwszy ten spór ujawnił się już za prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdy w trybie przewidzianym w tej konstytucji, a powiem jeszcze później, przedstawiono prezydentowi kandydatury sędziów, bo znowu konstytucyjnie prezydent Rzeczypospolitej mianuje sędziów. Ale mianowanie miało polegać na tym, że minister sprawiedliwości, jeszcze Krajowa Rada Sądownictwa tam wchodzi, przedstawia prezydentowi kandydatury, a prezydent podpisuje. I po raz pierwszy się zdarzyło, przynajmniej po 1989 roku, że prezydent nie podpisał tam iluś kandydatur. Iluś, w każdym niewiele, ale nie podpisał. No był wielki spór, czy prezydent miał do tego prawo, czy nie. No i prezydent to prawo sobie gdyby wywalczył. No i tak. I to był pierwszy taki spór. Dzisiaj już tego sporu by nie było, a przynajmniej droga jest przetarta. Jest aż nadto oczywiste, że prezydent, który jest tym głową państwa i który mianuje ludzi, którym się powierza wielką władzę sądowniczą, nie może być tylko notariuszem podpisującym oświadczenie woli innego funkcjonariusza państwowego, a musi mieć zdolność, możliwość dokonywania wyboru. I to jest już ważne. Są też te spory polegające na tym, o czym zawsze się wspomina, spór o krzesło w Unii Europejskiej, kto ma reprezentować.
Kwestia polityki zagranicznej,
premier, prawda, prezydent. Wszystko jak gdyby jest spojone bardzo ładną formułą współpracy, że wszystkie te organy współpracują z sobą, ale... No właśnie.
Diabeł tkwi w szczegółach.
No, w szczegółach, a poza tym ta wola współpracy i ta możliwość dyskutowania nad tym, gdzie się współpraca zaczyna i gdzie się kończy. Że ktoś jednak musi mieć pierwsze miejsce do tego krzesła albo pierwsze miejsce w samolocie.
To też pytanie o ten słynny system prezydencki czy kanclerski ustroju, prawda?
No tak, ale tak, oczywiście. No wtedy właściwie prezydent miałby już zupełnie reprezentacyjną rolę. Prezydent byłby reprezentacyjną rolę.
Tak jak w Niemczech.
I wszystko skupiała się ta rzeczywista władza w rękach premiera, czy kanclerza, jakbyśmy nazwali. Ale sądzę, że ten ustrój parlamentarno-gabinetowy jest o tyle lepszy, że on daje pewne szersze spektrum sprawowania władzy. Kanclerz może być dobry, może być zły. No w każdym razie jest to emanacja jednej osoby, czy przynajmniej jednego ośrodka władzy politycznej. Wszystko się sprowadza do tego, do woli współpracy i do wspólnej wizji dobra wspólnego, a w każdym razie, a więc tego dobra, które powinno być fundamentem państwa, tego dobra, które dotyczy wszystkich obywateli i które jest postrzegane nie tylko w aspekcie dnia dzisiejszego, ale całej przyszłości, prawda? Bo to jest bardzo ważne. To, co my dzisiaj budujemy tutaj, to będzie miało znaczenie w przyszłości, nawet w sferze kultury, nawet w sferze słownictwa, w zakresie sposobu prowadzenia sporów politycznych, co nie dotyczy już prezydenta tego problemu, kanclerz czy premier, ale to dotyczy tej problemy kultury politycznej, która się kształtuje, jak rozmawiamy z sobą w radio, czy się spotykamy, czy się witamy, czy się nie witamy. Ja miałem okazję, teraz byłem na 25-leciu drugiego Senatu w Warszawie na takim spotkaniu towarzyskim i spotkałem tam senatorów, kolegów z Senatu, chociaż ostatnio nie lubię tego słowa, zaraz powiem dlaczego.
Musimy powoli kończyć.
Proszę?
Musimy powoli kończyć, bo
tak, już kończymy.
Bo to
no dobrze,
w każdym razie.
I tam z dwóch panów senatorów z tamtego okresu, z Płocka, a było ich czterech z tego okręgu płockiego, wszyscy byli członkami SLD. I z tej racji mieliśmy niekiedy na forum Senatu spory co do meritum, co do historii, szczególnie z jednym. I ci panowie mi powiedzieli, że nigdy nie czuli do mnie urazy, bo mimo, że krytycznie odnosiłem do ich koncepcji, to nigdy nie ugodziłem w ich godność. Bardzo się z tego świadectwa cieszyłem. Miałem takie przekonanie i myślę, że dobrze pełniłem swój mandat, wykonywałem. Chociaż nie zostałem wybrany. Ale z jakiej przyczyny, to może sobie kiedyś porozmawiamy. Ja
mam
tylko
nadzieję,
powiem,
że znajdzie pan senator dla nas jeszcze czas.
Ja panu wspomniałem tutaj
poza
na kanapce, tam
tak
gdzie
jest.
Siedzieliśmy, że proszę?
Poza mikrofonem.
Już kończymy. Że akurat w grudniu minęło mi 90 lat życia i otrzymałem od marszałka Senatu takie pismo gratulacyjne, w którym napisał, że moja praca, praca Komisji Ustawodawczej, którą kierowałem w Senacie, jest dobrze w Senacie pamiętana.
I 90 róż, dodajmy jeszcze, przesłanych przez marszałka Senatu.
Tak jest, także 90 lat. No się żyje się no, żyję z nadzieją, ale ze świadomością, że moje życie statystycznie przynajmniej no, ma krótszą przyszłość niż życie.
Ufamy, że z panem senatorem jeszcze spotkamy się na naszej antenie i że jeszcze rozmawiać będziemy o sprawach tak wielkich, jak sprawa Konstytucji, jak również naszych lokalnych zielonogórskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Honorowy obywatel Zielonej Góry, senator Walerian Piotrowski, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję, panie senatorze.
Ja również dziękuję państwu, tym tutaj studio i tych, którzy słuchali tego spotkania.